Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysztof Dziuk, a moim gościem jest dzisiaj Anna Pudlarz.
Witam.
Ania Pudlarz jest odpowiedzialna przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym za towarzyszenie duchowe. To się nazywa koordynator.
Tak, zgadza się. Nazwa to jest Towarzyszenie Duchowe w Życiu Codziennym.
O, dobrze, dziękuję za uzupełnienie.
Tak, jest skierowane dla wszystkich tych osób, które chciałyby rozwijać się duchowo, mają pragnienie głębszej relacji z Panem Bogiem.
Okej. No dobrze, no to już wiemy o Tobie, czym się teraz zajmujesz, ale powiedz mi, bo we wspólnocie jesteś już jeszcze dłużej od 2001 roku. Czy do wspólnoty Mocni w Duchu, tak? Bo do tej wspólnoty przyszłaś. Czy przyszłaś jako osoba nawrócona, czy tu się nawracałaś?
Moje nawrócenie rozpoczęło się tak około 2 lat wcześniej, przed przyjściem do wspólnoty. I od czego mogłabym tutaj zacząć? Ponieważ ja pochodzę z takiego trudnej rodziny, z domu trudnego, to w moim sercu zawsze było takie przekonanie, że jak stanę na własne nogi, stanę się silna, samodzielna, to wtedy będę szczęśliwa.
A co to znaczy trudny dom?
Mój trudny dom, no, to był przede wszystkim alkohol, trudny tato, który jakby wpływał na życie całej rodziny. I my jako dzieci często czuliśmy się niezaopiekowani, nie były spełniane nasze potrzeby i wyrastaliśmy w takim domu, gdzie musieliśmy praktycznie radzić sobie sami.
Czyli już wiem, że nie jesteś jedynaczką też.
Nie, mam 2 braci, przy czym moi bracia są już u Pana Boga. W dorosłym życiu tak się stało, że odeszli. Jestem w tej chwili sama.
To trudne jest pewnie, bo widzę, że w oczach pojawiła się pewna tęsknota.
Tak, ponieważ ja z moimi braćmi byłam bardzo mocno związana właśnie przez tą sytuację rodzinną, bo nie mając takiej opieki rodziców, jakiej powinniśmy mieć, to te nasze więzi z braćmi, moje z braćmi, były bardzo silne. I po prostu odejście ich spowodowało taką głęboką pustkę w moim życiu, którą odczuwam praktycznie do dzisiaj, pomimo że minęło już kilka lat od tego momentu.
No dobrze, ale właśnie wszedłem Ci w słowo, żeby wyjaśnić tą trudną rodzinę. To już wiemy mniej więcej. No i jak to było z tym Twoim nawróceniem?
I przyszedł taki moment, kiedy ja zaczęłam mieć poczucie, że właśnie radzę sobie w życiu, że osiągam jakieś sukcesy, skończyłam studia, zrobiłam prawo jazdy, miałam bardzo wielu przyjaciół, często też wyjeżdżałam, chciałam poznać świat i po prostu było wiele takich doświadczeń pozytywnych i przyszedł taki moment, kiedy ja doświadczyłam w swoim sercu, że to wszystko nie przynosi mi szczęścia. Że w moim sercu nadal jest taka pustka, której nic nie może wypełnić. I przyszło takie rozumienie, że ja mogę jeszcze osiągnąć w życiu bardzo wiele sukcesów, natomiast to mi nie da szczęścia. I zaczęłam wtedy bardzo mocno wołać do Pana Boga. Panie Boże, pokaż mi, czy Ty jesteś. Ja nie miałam doświadczenia Boga, ponieważ mój dom mi tego nie dał.
Ale mówiłaś na studiach i o tej pustce. Czy do kościoła w ogóle nie chodziłaś, czy chodziłaś?
Chodziłam bardzo rzadko. Bardzo
czyli na święta?
Sporadycznie, tak. Święta, główne uroczystości i to było wszystko. Bez takiego życia sakramentalnego. I to moje wołanie było takie bardzo głębokie. Ja miałam przekonanie, że to szczęście jest, tylko jest niedostępne dla mnie. Jedyną taką drogą do tego to był Pan Bóg wtedy dla mnie, który był kimś obcym, odległym, ale zaczęłam do Niego wołać bardzo mocno i to było bardzo silne wołanie, na które Pan Bóg odpowiedział w taki sposób, że przyszło do mnie takie rozumienie, że jeżeli ja chcę się przybliżyć do Boga, to muszę uporządkować swoje życie. I wróciłam wtedy do życia sakramentalnego. Spowiedź, regularne uczęszczanie do kościoła, co niedzielna msza, święta. I to życie powoli przez rok czasu się porządkowało. I to pragnienie bycia w porządku wobec Pana Boga było bardzo silne i prowadziło mnie wtedy. Natomiast cały czas miałam jeszcze przekonanie, że to jeszcze nie jest wszystko, że ja jeszcze Pana Boga nie mogę dotknąć, że On jeszcze gdzieś jest daleko. I cały czas wołałam i prosiłam Go o to, żeby mi pomógł spotkać Go. Mhm. I później przyszedł taki moment, kiedy podczas Wielkiego Tygodnia postanowiłam przeżyć Triduum Paschalne. I miałam też takie pragnienie w sobie, aby to wszystko, co się wtedy dokonuje, było prawdą w moim życiu. Uh-huh. Chłonęłam każde słowo, uh-huh. każdy gest w liturgii, wszystko, co się działo. I w ostatni dzień, Wielką Sobotę, był taki moment, zwykle jest taki moment, kiedy odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne i wtedy kapłan chodzi i kropi święconą wodą. Uh-huh. I w momencie, kiedy na mnie padły te krople wody święconej, przy całym moim takim nastawieniu, pragnieniu serca, ja doświadczyłam w ułamku sekundy takiej świadomości istnienia Pana Boga, Jego obecności.
Naprawdę?
To było coś takiego niesamowitego, czego nie potrafię wytłumaczyć sobie w żaden sposób, tylko po prostu ja od tego momentu wiedziałam, że Pan Bóg jest, miałam świadomość Jego obecności i mogłam w każdej chwili jakby wejść w tą obecność.
I to było... Powiem Ci, że pierwszy raz jakby słyszę taką historię, ponieważ pamiętamy, że właśnie z tych uroczystości, że ksiądz przechodzi z wodą święconą, ale jest to takie Tak mi się wydaje, takie bardzo rytualne. Jak patrzę obok na osoby stojące w kościele, to nie widzę jakichś wielkich przeżyć. No szkoda, że nie mogłem Ciebie wtedy zobaczyć, co się dzieje na Twojej twarzy.
Ja pamiętam, że miałam oczy zamknięte i byłam cała zatopiona w tym, co się dzieje duchowo, w jakimś takim, w tej przestrzeni duchowej. No i w ułamku sekundy zaskoczyło mnie to, że Pan Bóg jakby dał mi siebie poznać, że On jest. Wyszłam z tego doświadczenia przemieniona i ja mam takie poczucie, że od tego momentu chodziłam właśnie w Bożej obecności, w stanie jakiejś nieustającej radości, zafascynowania, czegoś takiego nowego, niespodziewanego, co pojawiło się przede wszystkim w moim wnętrzu i też promieniowało na moje życie, ponieważ w mojej pracy ludzie przyglądali mi się i pytali się, co się ze mną stało. Aha. Pytali się, zakochałaś się w kimś? Można było tak powiedzieć, że zakochałam się, tylko że w Panu Bogu. I pamiętam, że każdą wolną chwilę chciałam być po prostu w tym doświadczeniu Bożej obecności, które gdzieś było we mnie. I to jeszcze nie był koniec. We mnie nadal było takie pragnienie szukania Pana Boga więcej. Tak jakby jakiś głos we mnie mówił, szukaj mnie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. I ja zaczęłam szukać takich doświadczeń, gdzie ja mogę spotkać Pana Boga. I zaczęłam wtedy przychodzić na msze z modlitwą o uzdrowienie, wyjeżdżać na jakieś wycieczki do miejsc, do sanktuarium. I później bardzo szybko po tym doświadczeniu mszy z modlitwą o uzdrowienie, kiedy znalazłam się już tutaj w tej przestrzeni na Sienkiewicza u ojców jezuitów.
Czyli trafiłaś do kościoła ojców jezuitów w Łodzi.
Tak, tutaj. Najpierw były msze z modlitwą o uzdrowienie, a później za niedługo trafiłam do wspólnoty odnowy. No i we wspólnocie rozpoczął się, można powiedzieć, już taki inny etap mojej drogi z Panem Bogiem.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Albowiem
błogosławieni, sprawiedliwi, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą.
Błogosławieni, 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 błogosławieni.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem będą synami Bożymi.
Błogosławieni,
prześladowani, albowiem do nich należy królestwo.
Błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i mówią kłamliwie wszystko na was złe.
Cieszcie się i radujcie,
gdyż wasza nagroda wielka jest w niebie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czyli do wspólnoty przyszłaś chłonąć dalej po prostu.
Tak.
Czemu wybrałaś odnowę w Duchu Świętym? Czy, no bo rozumiem, że mszę z modlitwą o uzdrowienie, ale no można było wybrać inne wspólnoty też, nie? Czemu akurat odnowa w Duchu Świętym?
Może dlatego, że odnowa była taką wspólnotą, która była najbardziej tutaj rozpoznawalna na Sienkiewicza. Osoby z tej wspólnoty współprowadziły razem z ojcami jezuitami mszę z modlitwą o uzdrowienie. Inne wydarzenia, które tutaj się dokonywały, to wszystko byli ludzie świeccy, którzy zaangażowani wspomagali ojców jezuitów. Ich było mnóstwo. To byli ludzie, z którymi rozmawiałam, kontaktowałam się. I jedna z takich osób kiedyś przyszła do mojej pracy i mnie rozpoznała, powiedziała, że ja Panią znam, bo Pani przychodzi na mszę z modlitwą o uzdrowienie. I ta osoba stała się później moją przyjaciółką. Przyprowadziła mnie właśnie do wspólnoty Mocni w Duchu. I właśnie przez człowieka Pan Bóg jakoś mnie zaprosił tutaj do wspólnoty. I przychodząc tutaj zastanawiałam się, bo mówię tak, Panie Boże, no ja Ciebie już znam, już Ciebie poznałam, cieszę się tym, po co mi ta wspólnota? Ale miałam przekonanie, że to jest to, co powinnam zrobić i że mam tutaj być. I we wspólnocie zaczął się czas, można powiedzieć, mojego uzdrowienia, ponieważ no, nosiłam w sobie wiele takich zranień z mojego życia, z dzieciństwa, które wymagały takiego czasu otoczenia Bożą miłością, zanurzenia się w Bożej miłości. Też potrzebowałam też czasu na uformowanie się, czyli jakby takie zakorzenienie się w tym doświadczeniu Boga, jakie ma być teraz moje życie, jak ma wyglądać moje życie. To pierwsze nawrócenie już było, ale to jeszcze nie jest wszystko. Potrzebujemy dalej wzrastać w wierze i też kształtować siebie jako człowieka wiary.
Rozumiem, że wspólnota Ci to dała, czy coś więcej?
We wspólnocie mamy takie środowisko osób wierzących, czyli jakby umacniamy swoją wiarę też przez doświadczenie tego, że ja nie jestem sam, że są inne osoby, które wierzą podobnie jak ja, szukają Pana Boga. We wspólnocie często też praktykujemy taką formę, jaką są grupki dzielenia, gdzie właśnie dzielimy się swoją wiarą. I wtedy doświadczenie drugiego człowieka jest dla mnie umocnieniem, też wskazówką, jak można sobie poradzić w różnych trudnościach.
Czyli to dzielenie się właśnie swoją wiarą przeżywaną na co dzień też jakby wzmacnia.
Tak, tak. Wzmacnia, jest dużą pomocą. We wspólnocie też przeżywamy formacje, czyli pogłębiamy jakiś temat związany z naszą wiarą. No po prostu się uczymy tego, czego nam brakuje w naszym życiu.
No dobrze, duchowym. To tak. To byłaś, jesteś cały czas we wspólnocie mocni w duchu. Początkowo był okres czerpania dla siebie, ale od jakiegoś czasu mocno się udzielasz właśnie jako koordynator towarzyszenia duchowego w życiu.
Tak.
Jak byś powiedziała, na czym to polega? O co w tym wszystkim chodzi? Bo towarzyszenie duchowe no, mocno kojarzy się z jezuitami i bardziej jednak z zakonnikami. Tak, to jest takie pierwsze skojarzenie, że towarzyszyć duchowo czy prowadzić duchowo może mnie raczej kapłan. A czy osoba świecka też?
To znaczy tak, zacznijmy od tego, że towarzyszenie duchowe jest dla wszystkich ludzi, którzy pragną rozwijać się duchowo, chcą czegoś więcej, czyli po tym etapie nawrócenia chcą iść za Panem Bogiem i to przekonanie, że ja już chcę iść za Panem Bogiem, pomimo, że jestem nadal słaby i potrzebuję łaski Bożej, ale pragnę coraz bardziej przybliżać się do Boga, to jest takim jakby wewnętrznym warunkiem, który powoduje to, że potrzebuje na tej drodze pomocy.
Czy musi być pragnienie, żeby ktoś... Czy ja mogę to nazwać troszeczkę kierownictwem duchowym też? Czy to jest coś innego, kierownictwo duchowe, a towarzyszenie duchowe?
To znaczy... To są dwa terminy i ja myślę, że bardziej właściwy termin to jest towarzyszenie. Wychodząc tutaj od świętego Ignacego i tego, co mówi nam duchowość ignacjańska, zakłada to towarzyszenie, zakłada taką postawę niedyrektywną osoby, która stoi obok drugiej osoby i pomaga mu w relacji z Panem Bogiem.
Bo wiesz, niektóre osoby, które doświadczyły Pana Boga i chcą się dalej rozwijać, to chciałyby kierownictwa, specjalnie to podkreślam, że się z kimś spotkają i ten ktoś im powie, zrób tak, nie rób tak, albo wybierz to. Czy to na tym polega?
Nie. Towarzyszenie duchowe zakłada przede wszystkim to, że najważniejsza jest relacja z Panem Bogiem i kierownikiem, osobą, która kieruje tym, który przychodzi, prosi o towarzyszenie, jest sam Pan Bóg. Natomiast towarzysz duchowy stoi obok, przygląda się relacji osoby z Panem Bogiem i patrzy na to, czy ta relacja się rozwija, w jaki sposób pomóc tej osobie, aby ta relacja się rozwijała. Na pewno towarzysz duchowy nie ingeruje w decyzję osoby. Osoba powinna iść w kierunku takiej samodzielności, że ona sama ma podejmować decyzję w swoim życiu duchowym. I nie jest to absolutnie rolą towarzysza duchowego. On ma zawsze stać Bogu z boku i pomagać w tej, aby ta relacja osoby z Panem Bogiem się rozwijała.
To co ma taki towarzysz duchowy robić? No dajmy na to, że ja wybieram sobie takiego towarzysza duchowego, mówię mu, opowiadam, co się u mnie dzieje duchowo,
tak?
No i on sobie słucha i później mówię, dobrze, dziękuję i rozchodzimy się do domów.
Nie. To czasem może tak być. Oczywiście, jeżeli tam wszystko idzie w porządku i relacja się rozwija i człowiek się rozwija w relacji z Panem Bogiem, natomiast zwykle tak nie jest. Przede wszystkim taki towarzysz duchowy, bazując na swoim doświadczeniu drogi z Panem Bogiem, na swoich doświadczeniach, jak powinna ta relacja wyglądać, też ma taką przestrzeń, kiedy, żeby zobaczyć właśnie, czy ta osoba nie wpada w jakieś pułapki, czy ta osoba na przykład nie...
Czyli patrzy, czy nie schodzi z obranej drogi, tak? Bardziej tutaj jest wyczulona na to, że no jak się mogą gdzieś pojawić jakieś trudne sytuacje też, albo jakieś pobłądzenie, powiedzmy to duchowe, to wtedy mówi, a może przypatrz się temu, tak? Zwróć uwagę na to, tak? Czy to na tym bardziej polega?
Tak. Przede wszystkim wydaje mi się, czy osoba idzie w tej relacji. Jeżeli ona stoi, no to dobrze tą osobę zachęcić, zobaczyć, dlaczego ona stanęła.
Czyli chodzi o rozwijanie się w relacji z Panem Bogiem. I tutaj to chodzi bardziej o taką pomoc.
Tak. Przede wszystkim o to, żeby ta relacja się rozwijała. I właśnie często polega na właśnie takiej zachęcie, zobaczeniu, gdzie jest przeszkoda, pomocy w zrozumieniu tej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje. Ale to wszystko jest właśnie w sferze takiego stania obok i nie decydowania za osobę.
Mądro.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Może ktoś teraz, kto słucha, stwierdził, no tak, chce się rozwijać duchowo, przydałoby mi się takie towarzyszenie duchowe. To co zrobić? Czy może się po prostu przejść do wspólnoty Mocni w Duchu i tam się dowie więcej? Czy już możemy na przykład powiedzieć, że na przykład musisz przejść najpierw rekolekcję, musisz zrobić to, tamto, dopiero wtedy możesz się zwrócić o towarzyszenie duchowe, czy nie? Czy po prostu jestem nawrócony, mam pragnienie i chcę pogłębiać relacje z Panem Bogiem, przychodzę do wspólnoty Mocni w Duchu, podnoszę rękę, tak, to ja proszę, przydzielcie mi takiego towarzysza duchowego.
To znaczy, my przyjęliśmy taki warunek dla osób, które się zgłaszają, aby każda z tych osób, która pragnie mieć towarzysza duchowego, aby miała doświadczenie przeżycia rekolekcji ignacjańskich, przede wszystkim fundamentu, ponieważ fundament wprowadza w rozeznawanie duchowe. Jest to pierwsze doświadczenie, kiedy osobę podczas formacji wprowadzamy właśnie w takie pierwsze zasady rozeznawania duchowego. Rozeznawanie duchowe polega na tym, żeby przyglądać się swojemu życiu i szukać woli Bożej. I temu służą konkretne zasady, praktyki modlitwy, taką jaką jest ignacjański rachunek sumienia. Temu też służą reguły rozeznawania duchowego, które zostawił nam święty Ignacy. I powoli, krok po kroku osoby są wprowadzane właśnie w to doświadczenie duchowe podczas fundamentu.
Czyli podstawa to są rekolekcje ignacjańskie, fundament.
Tak.
I to już wystarczy.
Tak.
I wtedy my się zastanawiamy tutaj, czy osoba, czy ty, czy jakieś grono osób, tak?
Jeżeli osoba ma takie doświadczenie, może się zgłosić, może napisać na adres mailowy, który jest na stronie Wspólnoty Mocni w Duchu podany, może napisać do mnie. Ja wtedy z taką osobą umawiam się na krótką rozmowę.
A czy na ciebie jakiś namiar możemy teraz podać? Gdzie miałby napisać? Czy znajdziecie na stronie Wspólnoty Mocni w Duchu? Jak wpiszę sobie, to tam będzie Anna Pudlarz i coś tak dalej?
Na stronie Wspólnoty Mocni w Duchu są takie zakładki o tym, co robimy. I tam jest formacja duchowa i jest towarzyszenie duchowe. Można odnaleźć.
I tam są wszystkie namiary, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tam może napisać.
Tak, może napisać. Dobra. Podczas takiej rozmowy, na którą zapraszam każdą z osób, która się zgłasza, zapraszam, aby osoba powiedziała krótko o sobie i przede wszystkim o tym, co ją tutaj kieruje. Podczas takiej rozmowy mogę zobaczyć właśnie, jakie są potrzeby osoby, jakiego towarzysza duchowego tutaj poprosić o to aby towarzyszył. No i po takiej rozmowie przydzielam już konkretną osobę towarzysza.
Czyli jest jeszcze wybór wśród towarzyszy duchowych i dopasowujemy, czy to jest charakterologicznie, czy bardziej przeżyciami duchowymi, jak to się odbywa?
Różnie. Ja staram się podczas takiej rozmowy słuchać Ducha Świętego, czyli jakby słuchać tego, co Pan Bóg, czego Pan Bóg pragnie wobec tej osoby. Właśnie to, jakie są główne potrzeby osoby, jaka jest jej sytuacja życiowa, pokazuje już mniej więcej, jaki towarzysz duchowy byłby tutaj najlepszy.
No dobrze. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj przybliżyliśmy jedną z posług. Oczywiście to, co Ania nam powiedziała, czyli jeżeli wejdziecie na stronę Wspólnoty Mocni w Duchu, tam w zakładkach różne posługi, o różnych możecie posłuchać, poczytać, a dzisiaj posłuchaliśmy o towarzyszeniu duchowym w życiu. Dziękuję Ci, Aniu, też za kawałek Twojego życia, który nam opowiedziałaś, też za tą trudną część, za to też Ci szczególnie dziękuję, że się podzieliłaś swoim wzrastaniem w relacji z Panem Bogiem, no i za Twoje oddanie w posłudze właśnie, za to też Ci bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, zaglądajcie na stronę Mocni w Duchu, patrzcie, gdzie jest zespół Mocni w Duchu, tam będziemy mogli się spotkać podczas rekolekcji, podczas ewangelizacji. No i zapraszamy też na nasze spotkania co poniedziałkowe o godzinie 19:00, ulica Sienkiewicza 60, sala teatralna przy kościele Ojców Jezuitów. Do usłyszenia i mamy też nadzieję, że do zobaczenia na spotkaniach wspólnoty. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.